i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu niemieccy okupanci po raz pierwszy na ziemiach polskich zastosowali z całą bezwzględnością zasadę odpowiedzialności zbiorowej. I właśnie dokonane w grudniu 1939 roku zbrodnie na naszych rodakach w Bochni i Wawrze będą tematem miesiąca grudnia. Jedną z barbarzyńskich metod eksterminacji Polaków, konsekwentnie stosowaną przez Niemców podczas II wojny światowej, była zasada odpowiedzialności zbiorowej. Po raz pierwszy z całą bezwzględnością zastosowano ją w Bochni i Wawrze w grudniu 1939 roku. Pozwólcie Państwo, że najpierw opowiem o wydarzeniach w Bochni, a potem o wydarzeniach w Wawrze. Wydarzenia w Bochni niedaleko Krakowa zapoczątkował dokonany 16 grudnia 1939 roku napad na posterunek policji niemieckiej dokonany przez członków organizacji konspiracyjnej Orzeł Biały. Jarosław Krzyszkowski i Fryderyk Piątkowski w kilkugodzinnej walce o posterunek zabili dwóch policjantów, w tym komendanta placówki. Sami zostali ciężko ranni, a następnego dnia pochwyceni i powieszeni na słupie latarni znajdującej się przed posterunkiem policji. Ale śmierć dwóch polskich działaczy ruchu oporu to było za mało dla niemieckich okupantów. 17 grudnia 1939 roku do Bochni przyjechała karna ekspedycja w sile jednego batalionu SS i rozlokowała się w okolicach rynków. Następnego dnia w odwecie za akcję dokonano aresztowań 23 mieszkańców Bochni, do których dołączono grupę 29 osób wyprowadzoną z aresztu Sądu Grodzkiego, pochodzących z miasta i jego okolic. Byli to ludzie uwięzieni wcześniej za drobne wykroczenia przeciwko okupacyjnym władzom niemieckim lub osadzonych bez żadnych istotnych powodów. Zgromadzonych 52 ludzi z rękami podniesionymi do góry popędzono w stronę pobliskiego wzgórza u zbornia, gdzie zostali zamordowani strzałami z karabinów. Zwłoki, w tym ciała Krzyszkowskiego i Piątkowskiego, zdjęte z latarni dopiero po 4 dniach, pochowano w dwóch dołach w miejscu egzekucji, wykopanych przez przymuszonych do tego Żydów. Akcją kierował bezpośrednio major Albrecht. Towarzyszył mu w charakterze obserwatora gubernator Krakowa Otto Wachter. Po wojnie władze alianckie znalazły u jednego z aresztowanych Niemców album z 24 zdjęciami z aresztowań i egzekucji w Bochni, zatytułowany Kara dla Bochni, 18 grudnia 1939 roku. Album ten jest obecnie przechowywany w archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. I tak oto po raz pierwszy Niemcy w odwecie za śmierć Niemców zabili niewinnych 52 Polaków. W tym samym miesiącu, kilkanaście dni później, doszło do jeszcze większej zbrodni w podwarszawskim Wawrze. 26 grudnia 1939 roku Marian Prasuła i Stanisław Dąbek, dwaj przestępcy, zbiegli w czasie działań wojennych z więzienia świętokrzyskiego. Dokonali w Otwocku napadu zbrojnego na policjanta, w wyniku którego został on ranny. Obaj bandyci uciekli w kierunku Wawra. Tego samego dnia wieczorem w wawerskiej restauracji Prasuła i Dąbek strzelali do dwóch niemieckich podoficerów, biorących udział wspólnie z polskim policjantem w ich poszukiwaniach. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi zmarł w drodze do szpitala. Kilkanaście minut po strzelaninie na miejsce zdarzenia przybyli niemieccy żołnierze ze stacjonującego w Wawrze 538 Batalionu Budowlanego, z którego pochodzili obaj zabici. W czasie okrążania lokalu Niemcy prowadzili ostrzał, powodując śmierć przypadkowych przechodniów. dowódca wspomnianego batalionu, po przesłuchaniu świadków, przede wszystkim polskiego policjanta, ustalił, kto i w jakich okolicznościach zastrzelił obu żołnierzy. W związku z tym polecił zwolnić zatrzymanego właściciela restauracji, Antoniego Bartoszka, oraz kilku innych mężczyzn. Około 21.30 meldunek o zastrzeleniu niemieckich podoficerów dotarł do 31. Pułku Policji Porządkowej stacjonującego w Warszawie. Zawierał on dokładne informacje na temat przebiegu zdarzeń i dane sprawców zabójstwa. Na rozkaz podpułkownika Maxa Daume, zastępcy dowódcy 31. Pułku do Wawra i sąsiedniego Anina wysłano natychmiast 2. i 3. kompanię 6. Batalionu Policyjnego pod dowództwem majora Friedricha Wilhelma Wenzla z zadaniem przeprowadzenia specjalnej akcji pacyfikacyjnej. Jej początek tak opisuje Jan Bijat. Obydwie kompanie policyjne, liczące około 300 ludzi, dotarły do Wawra przed godziną 22.30. Samochody zatrzymały się przy stacji kolejki wąskotorowej. Stąd kompanie udały się marszem do komendy placu w Aninie przy ulicy Długiej, Poprzecznej numer 3. Tutaj dowódca batalionu wysłuchał meldunku Obersturmführera Stempfa, po czym wydał rozkaz dowódcom kompanii aresztować wszystkich mężczyzn i sprowadzić do komendy placu. Około godziny 23 Niemcy rozpoczęli akcję pacyfikacyjną. Jeden z ocalałych, major Bronisław Janikowski, składający w 1935 roku zeznania przed sędzią śledczym, wspominał: około północy obudziło mnie walenie w drzwi. Usłyszałem krzyk po niemiecku, więc stałem i otworzyłem drzwi. Padło kilku żołnierzy, splądrowali dom i zabrali mnie do komendy placu. Na ulicy przed komendą stało już kilkadziesiąt osób w trzech szeregach. Noc była jasna, pełnia księżyca. Mróz koło 20 stopni. Co pewien czas brano po kilka osób do domu na przesłuchanie. Szło to bardzo szybko. Po obydwu stronach schodów prowadzących do domu stali żołnierze. Każdy wychodzący z przesłuchania był kopniakiem wyrzucany na schodki, a stojący obok żołnierze bili go kolbami, kopali. Na podwórzu, z boku, a nie razem z nami, stał jakiś człowiek bez czapki i bez butów. Ktoś powiedział mi, że to właściciel kawiarni. Podczas aresztowania zatrzymano w sumie 120 mężczyzn z Wawra i Janina, w większości Polaków, ale byli też w tej liczbie nieliczni Żydzi i jeden Rosjanin. Mężczyźni liczyli od 15 do 70 lat. Wśród nich byli zarówno rzemieślnicy, kupcy, jak i robotnicy. Byli również pracownicy umysłowi, dziennikarz oraz oficer Wojska Polskiego. Część zatrzymanych przebywała w Wawrze jedynie tymczasowo, odwiedzając rodzinę na święta Bożego Narodzenia. Około godziny 5 rano sąd doraźny działający pod przewodnictwem majora Wenzla w obecności podpułkownika Daume zakończył proces, skazując na śmierć 114 mężczyzn. Żaden z nich nie miał prawa do obrony. Ograniczono się jedynie do spisania ich danych personalnych. Stanisław Pierza, cudem ocalały z egzekucji, tak opisywał moment ogłoszenia wyroku. Wyszedł major i podoficer. Major po niemiecku, oficer po polsku. Powiedzieli, że za zabicie 2 żołnierzy niemieckich jesteśmy wszyscy skazani na śmierć. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Niemcy powiesili na drzwiach restauracji jej właściciela, Antoniego Bartoszka. Egzekucja skazanych rozpoczęła się około godziny 6 rano w Wawrze, pomiędzy ulicami Błękitną a Spiżową, przy świetle reflektorów samochodowych. Mężczyźni zostali rozstrzelani przy użyciu karabinów maszynowych. Wśród zabitych najmłodszy, Tadeusz Ryszka, był w wieku lat 15. 6 było powyżej 60 lat. Cytowany wcześniej Stanisław Pierza wspominał: prowadzili nas na niezabudowany plac, na którym obecnie jest krzyż. Tam ustawiono nas w szeregu, kazano zdjąć kapelusze i uklęknąć. Na dworze było jeszcze ciemno. Oświetlono nas reflektorami samochodowymi. Gdy w pewnym momencie posłyszałem strzały z karabinu maszynowego i zobaczyłem, że mój sąsiad, Wieszczyk, pada naprzód, upadłem i ja twarzą na ziemię. Posłyszałem z obu stron rzężenie. Po chwili zorientowałem się, wciągając powietrze głębiej, że nic mnie nie boli. Nie ruszyłem się jednak i leżałem dalej spokojnie. Po chwili usłyszałem, że ktoś idzie i usłyszałem pojedyncze strzały. Zorientowałem się, że ktoś idzie i dobija strzałami rannych. Nadmieniam, że w tym momencie, kiedy nas wprowadzono na ten plac, to już była sprowadzona następna dziesiątka i ona także uklękła niedaleko od nas. Słyszałem, że następnie strzelano z karabinu maszynowego do nich i my i oni klęczyliśmy twarzą zwróceni w kierunku Zastowa. Co kilka minut słyszałem serię z karabinu maszynowego, pomiędzy zaś seriami pojedyncze strzały. Tak trwało chyba ze 2 godziny. Oprócz Stanisława Pierza egzekucję przeżyło w nadzwyczajny sposób jeszcze 6 innych mężczyzn, którzy zostali ranni, ale których Niemcy nie dobili. Jednemu ze skazanych udało się uciec w drodze na miejsce egzekucji. Janina Szedlacka, która w wyniku zbrodni dokonanej przez Niemców w Wawrze straciła męża i syna. Tak opisywała to, co zobaczyła po przybyciu na miejsce masakry. Leżeli obok siebie. Twarz męża była zmasakrowana nie do poznania. Oko wybite, nos spłaszczony. Kołnierz futrzany od palta, podarty w strzępy. Leżał skurczony, jak w okropnym bólu. Był już zimny. Wiedziałam, że nie żyje. Za to syn leżał wyprostowany, z czapką na głowie, oczy otwarte. Jakby za chwilę miał wstać. Zdawało mi się, że żyje. Rozpięłam mu koszulę ciała. Było jeszcze ciepłe i spoczone. Zaczęłam je wycierać i rozcierać. Chciałam za wszelką cenę przywrócić go życiu. Czekałam na cud. Zaczęli schodzić się ludzie. Niewypowiedziana rozpacz ogarnęła wszystkich. Ludzie biegali jak obłąkani. Płakali. Wyli z bólu i bezradności. Przysięgali odwet. Chcieli zabierać zabitych do domu. Stawiali ich na nogi, zaklinali, by ożyli, by się odezwali. Twarda konieczność jednak kazała opanować się. Ktoś powiedział, że na razie nie można zabierać zwłok. Trzeba pochować na miejscu. Składaliśmy więc do dołu mężów, synów, ojców. Jednego obok drugiego. Przykrywaliśmy im twarze. Czym kto mógł? Kapeluszem, szalikami, chustkami. Aby im do oczu piasku się nie nasypało. Zostałam sama. Zbolała i zrozpaczona, skrzywdzona w sposób, którego żadna mowa ludzka nie jest w stanie wyrazić. To, że władze niemieckie miały całkowitą świadomość tego, że w Wawrze rozstrzelano niewinnych ludzi, potwierdza m.in. sprawozdanie naczelnego dowódcy wojsk niemieckich na wschodzie, generała Blaskowica, z lutego 1940 roku. Stwierdzał on w nim m.in. 6. Batalion Policji, wysłany przez administrację na wiadomość o morderstwie, kazał powiesić właściciela szynku przed jego lokalem, gdzie miało miejsce morderstwo, oraz rozstrzelać 114 Polaków z willowej kolonii Anin, którzy ze zbrodnią nie mieli nic wspólnego. To rozstrzelanie wzburzyło bardzo Polaków, ponieważ morderstwo nie miało żadnego związku z ludnością. Była to zbrodnia dokonana z motywów wyłącznie kryminalnych. Poza tym ludność wskazała sama tych zbrodniarzy, batalionowi budowlanemu 538. Usiłowała więc pomóc w ich ujęciu. Tak pisał niemiecki generał, który pisze, że Polacy nie mieli z tym nic wspólnego, mieszkańcy Wawra i Janina, że mieszkańcy Wawra i Janina pomagali nawet Niemcom w ujęciu tych dwóch kryminalistów. Jak pisał Władysław Bartoszewski w książce Warszawski Pierścień Śmierci 1939-1944, ciała zamordowanych początkowo pochowano na prowizorycznym cmentarzu w ogólnych grobach. Po ekshumacji przeprowadzonej w czerwcu 1940 roku 76 zwłok pochowano na nowym cmentarzu na Glinkach w Wawrze. Część przewieziono do Warszawy do grobów rodzinnych, a zwłoki 11 Żydów do Warszawy zabrało Towarzystwo Wieczność. Generał Blaskowicz wspominał o olbrzymim oburzeniu Polaków. Polacy byli przerażeni tym, co się stało w Wawrze. Polacy byli pełni smutku, żalu, przepełnieni chęcią odwetu. Dlatego w grudniu 1940 roku organizacji małego sabotażu, której komendantem głównym został Aleksander Kamiński, nadano nazwę Wawer. Ta nazwa nawiązywała właśnie do tej niemieckiej zbrodni, której Niemcy dokonali w grudniu 1939 roku. Najważniejsi sprawcy zbrodni dokonanej w Wawrze stanęli po wojnie przed sądem. Obaj zostali skazani na karę śmierci. Max Daume przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie w 1937 roku, a Friedrich Wilhelm Wenz przez Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy w 1951 roku. Od omawianych dzisiaj wydarzeń mija 80 lat. Warto pamiętać o tragedii mieszkańców Bochni i Wawra i Janina. Warto pamiętać, jak wyglądała niemiecka okupacja ziem polskich. Warto pamiętać o naszych braciach zamordowanych tylko dlatego, że byli Polakami.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów,